Andrzej Żak,
Iwona Borowska.
Witamy serdecznie naszych gości. Anna Balkiewicz.
Dzień dobry.
Akademickie
Państwa.
Centrum Kultury Alternator, Uniwersytet Gdański. Maria Kakawska.
Dzień dobry.
Tak? Mogę tak powiedzieć, Kakawska.
Można,
to trochę
tak.
Wygląda, jakbym się jąkała, ale w odróżnieniu od innych Marii Kawskich myślę, że bardzo dobrze. Judaistka, wokalistka, pianistka, kompozytorka na przeglądzie, gdańskim przeglądzie filmów o tematyce żydowskiej Shalom Polin, piątym, który rozpocznie się w najbliższy czwartek, będzie prowadziła warsztaty języka jidysz.
Tak, dokładnie tak.
W festiwalu, tym przeglądzie, spotkaniu weźmie też udział pan Michał Sodolski. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Będzie opowiadał pewnie trochę o swoich wrażeniach, przeżyciach i doświadczeniach, ale także, no właśnie nie wiem, o czym pan tam, jak pan sobie w tej chwili wyobraża, w takim jednym haśle będzie przede wszystkim starał się powiedzieć publiczności.
O tym, dlaczego warto studiować w Tel Awiwie i dlaczego studia w Tel Awiwie są tak różne od studiów w Polsce.
Bardzo ciekawa sprawa. Dobrze, więc piąty gdański przegląd filmów o tematyce żydowskiej zaczyna się w czwartek i będziemy o nim za chwilę rozmawiać. Będziemy też dzisiaj rozmawiać o najnowszej książce Moniki Milewskiej, którą serdecznie witamy. Monikę Milewską.
Dzień dobry.
Serdecznie witam. Ja tylko tak króciutko może przypomnę, że to jest antropolog historii, uczony i wykładający, poetka, dramatopisarka, autorka słuchowisk, a to jest książka, no to jest powieść, prawda, Andrzeju?
Powieść.
To
Monika jest jeszcze specjalistką od dyktatorów.
Ewidentnie powieść, tak. To są dwie takie wielkie i wspaniałe książki, czyli Ocet i łzy, o terrorze Wielkiej Rewolucji Francuskiej, nominacja do Nike i Bogowie u władzy, tak, to jest ta antropologia historii, ale to jest powieść, chociaż ona też gdzieś jest blisko tej antropologii historii, ponieważ przechodząc przez Falowiec Gdański, gdzie akcja się dzieje, z naszym bohaterem przechodzimy przez różne właściwie epoki, chociaż to jest jakieś 40 lat naszej rzeczywistości, prawda? Ale dla nas okazuje się, że są to rzeczywiście epoki, w których zmienia się nasz świat.
Z lata w lata, nie?
Tak, tak. Także o tym też porozmawiamy. No i zaczynamy od tego, o czym już ja też opowiadałam, czyli o tym, że w każdej chwili może nam coś spaść na głowę. Nie wiem, czy dokładnie taki tekst pojawia się w sztuce Ingeborg von Sydow, ale jest to taki rodzaj niepokoju, prawda? Że oj, nie róbmy tego, bo coś. Oj, nie róbmy,
szczególnie
nie wychodźmy.
Jak lata dużo ptaków.
I teraz tak, mamy dwie postaci, ja i ty, czyli raz ja jestem ja, ty, a raz odwrotnie, prawda? I w tych rolach i tworzą cały ten spektakl Małgorzata Tremiszewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jakub Zalewski.
Dzień dobry.
Małgosia, bliżej. To już dobrze? Wiem, bo usłyszałam, że za daleko
Kuba,
jesteś.
Kuba, nie kręć głową prosto do mikrofonu.
Ale czujecie niepokój już? Nie, zupełnie poważnie. Zacznę od pytania do Kuby Zalewskiego, który tak gdzieś mimochodem wspomniał, że od 10 lat ten tekst za nim chodził, z nim chodził, w nim chodził i się męczył, żeby go wreszcie gdzieś wystawić, pokazać. To jest tekst z 92 roku. Jeden z pierwszych, jak nie pierwszy w ogóle tej autorki, bardzo zasłużonej autorki sztuk dla dzieci i młodzieży, tak?
Tak jest. Od 10 lat, czyli właściwie od drugiego, trzeciego roku studiów zapoznałem się z tym tekstem pierwszy raz i od razu zauważyłem, że niesie ze sobą bardzo uniwersalne wartości właściwie w każdej sferze, zwłaszcza w rozwoju dziecka, ale też obrazuje świat bardzo, bardzo specyficznie. Nie jeden do jeden, aczkolwiek porusza tematy, które cały czas młodzież, dzieci przerabiają, dorośli zresztą też.
I to jest taki lęk irracjonalny, czy jakieś konkretne tam się sytuacje pojawiają? Czy to rzeczywiście jest o lęku sztuka?
Jest to sztuka o lęku jak najbardziej, natomiast generalnie chodzi o dwójkę przyjaciół. Jeden z nich jest introwertykiem, drugi jest ekstrawertykiem i ten introwertyk właśnie czuje zbliżające się niebezpieczeństwo. Wymyśla to niebezpieczeństwo, czyli ten kamień, który rzeczywiście może spaść na głowę. I ten kamień pojawia się wielokrotnie w tekście jako taka metafora różnych niebezpieczeństw, które mogą czyhać gdzieś na nas.
Czyli taki trochę hipochondryk, tak?
Trochę hipochondryk, ale to jest taki skrajny introwertyk.
Taka dlatego lękowa właśnie osobowość
jest,
troszkę.
Tak, dlatego właśnie jest Gosia, która gra tego ekstrawertyka, ekstrawertyczkę, która z kolei jest bardzo zupełnie nieświadoma i nie myśli o takich rzeczach jak jakiekolwiek niebezpieczeństwa.
Czyli ja wiem, czy ona jest nieświadoma, ona raczej właśnie nie chce chyba o tym myśleć.
Albo nie chce o tym myśleć. W każdym razie te dwie silne, skrajne osobowości się ścierają, a jednocześnie jest to dwójka najlepszych przyjaciół, którzy spędzają z sobą każdą chwilę, więc te spięcia różne wynikające my po prostu będziemy przekazywać, jak się da, młodemu widzowi.
Mhm. Tam jest jakieś budowanie ścian, murów, przegród, dachów, nie wiem, zabezpieczeń,
tak,
jak to wygląda?
No właśnie postać Jakuba próbuje odgrodzić się od świata niebezpieczeństw, które na niego niby czyhają. Moja postać z kolei nie do końca chce w to wejść, no ale ponieważ jesteśmy przyjaciółmi, no to robimy razem, robimy to razem, lubimy robić rzeczy razem, lubimy spędzać czas razem, więc moja postać jest w stanie poświęcić swoją jakąś tam przyjemność, zabawę,
bo to jest ograniczenie wolności, prawda? Tak, też dostępu do zabawy. Oj, nie biegnij, bo się przewróci.
Tak, tak,
dokładnie.
Tak. To jest właśnie to.
No, te mury rzeczywiście, przepraszam, mury rzeczywiście często się pojawiają też w tekście jako motyw przewodni. Najpierw budujemy ścianę między widownią a sceną, później obudowujemy się naokoło, na końcu dochodzi jeszcze do tego dach, który właściwie zamyka nas zupełnie na wszelkie bodźce z zewnątrz i troszeczkę kisi się w swoim sosie i w pewnym momencie postanawiamy jednak, właściwie Gosia postanawia opuścić mnie, ja zostaję sam i jakby to też do mnie dociera, że to nie tak powinno być.
Bo lęki lękami, prawda? Ale jeżeli one za bardzo już zawłaszczają twoją przestrzenią i jakby za bardzo wchodzą w relacje, zaczynają ograniczać, to już jest coś nie w porządku. I trzeba to przerwać.
Ponieważ tekst chodził za Kubą 10 lat, to ja Małgosię zapytam, która jest też pedagogiem.
Tak.
Tam jest coś takiego, taki potencjał, żeby ta młodzież, która przyjdzie, rzeczywiście coś przeżyła takiego, co ją otworzy, uświadomi. Później będą też spotkania i zajęcia, warsztaty z psychologiem, z Ewą Pfeiffer.
Tak.
Po waszych spektaklach w Oliwskim Ratuszu Kultury, przypomnę, od 7. Ale
tak
sam tekst.
Sam tekst dla mnie jest jako pedagoga o tyle ciekawy, że właśnie on może uświadomić ludziom, młodzieży, dzieciom, że dużo mówi się w ogóle w mediach, w naszym społeczeństwie o lękach, że powinniśmy się czegoś wystrzegać, że powinniśmy, właśnie to powinniśmy. Ciągłe i nieustanne, że musimy się na coś uzbroić, przeciwko czemuś jakby się zabezpieczyć. Fajnie by było, żeby sobie uświadomić, że to istnieje, że to nie jest wymyślone, że to naprawdę jest i żebyśmy mieli świadomość tego, że przecież mamy w sobie siłę, żeby się temu przeciwstawić, że warto zawalczyć o siebie, o swoje jakieś takie codzienne przyjemności, żeby nie dać się właśnie wrzucić w ten nurt lęków i żeby dać się zastraszać. To chyba jest dla mnie najważniejsze, żeby właśnie nie dać się zastraszać, być świadomym tego, że
świadomym, zracjonalizować, tak, zbadać, tak, sprawdzić, co tak naprawdę nam zagraża, prawda?
Otóż
bo lęki zazwyczaj są irracjonalne. Strach to jest strach przed czymś. Lęk to jest coś, co czujemy, niepokój i co nas ogranicza, prawda? Więc
Oczywiście mówi się, że lęk jest potrzebny, bo wiadomo, że gdybyśmy się nie bali, no to byśmy wkładali rękę w te wszystkie nory, dziury i nie wiadomo, co by nas tam mogło pokąsać.
I w usta prawdy.
Ale jednak istnieje pewna granica, której nie powinno się przekraczać, jeżeli chodzi o lęk. Właśnie to zawładnięcie nami. Jeżeli ten lęk za bardzo nami próbuje zawładnąć, to już nie jest dobre.
No bo czarna Wołga to wyłącznie samochód. No.
Otóż to. Nie bójmy się czarnej Wołgi, bo przecież...
Ahoj przygodów.
Ahoj przygodów.
Przywołałeś takiego demona, demonika z mojego dzieciństwa.
No tak,
z mojego też. No, jak trzeba uważać. Oczywiście się mówiło, że czarna Wołga jeździ po osiedlu, bój się.
Ale ona naprawdę była.
No, powiedziałam
to jako antropolog historii.
Powiedziałam, Monika, która nas naprawdę, tak, wozi nas, prawda, po tym falowcu przez czasy i uświadamiamy sobie dzięki tej książce, której premiera będzie dopiero 4 kwietnia, ale to o tym jeszcze pogadamy w ogóle, o całej powieści pewnie nie raz na naszej antenie, jak szybko mija czas i jak niepojęte rzeczy się zdarzają, jak dziwny jest świat z pozycji, nie wiem, 10 lat przed, 10 lat po, 20 w ogóle, porozmawiamy o tym.
Dla mnie też jest świat dziwny, bo ja panią Ingeborgę poznałam w 95 roku na warsztatach Moguncji.
No proszę.
Świat jest mały.
No, dwie autorki sztuk. Też dla dzieci, młodzieży. Dobrze, czyli startujecie 7, potem kolejne spektakle. Polak potrafi. i na tym portalu, na tej stronie można się po prostu włączyć w to i tak się troszkę przytworzyć, troszkę dodać, troszkę
pomóc.
Zostać mecenasem sztuki.
Się mecenasem,
piękne słowa.
Poczuć się zostać mecenasem sztuki, tak?
Tak. Na portalu polakpotrafi.pl wystartowała kilka dni temu akcja zbiórki pieniędzy na pomoc nam, żeby ten spektakl został dokończony i żeby mógł rzeczywiście mieć premierę swoją 7 kwietnia. Także zapraszamy również do wsparcia i zostania mecenasem kultury tego spektaklu.
Do dołączenia do dobrego towarzystwa, a potem oczywiście są pewne nagrody, przywileje wynikające z bycia mecenasem, prawda?
Oczywiście.
To co tam trzeba wpisać jeszcze przy Polak Potrafi, jak się wejdzie?
Jak się wchodzi na Polak Potrafi, jest sekcja teatr i tam szukamy tytułu Ja i Ty, spektakl plus warsztaty. I tam możemy sobie poczytać, możemy obejrzeć filmiki. Wspiera nas bardzo wielu dobrych artystów scen Polski i oczywiście rodzina i znajomi.
Ale wsparcie rodzinne jest bardzo ważne.
Tak, bez tego w ogóle nie byłoby szans zrobienia cokolwiek, czegokolwiek. Dlatego zapraszamy do poczytania. Przewidujemy nagrody za odpowiednią wysokość wpłaty. Od małych rzeczy typu plakaty z podpisami zdjęcia, do większych rzeczy za większą wpłatę. Na przykład jesteśmy w stanie zorganizować warsztaty.
Bardzo chętnie to zrobimy. Za pomoc odwdzięczymy się zorganizowaniem warsztatów
kreatywnych, teatralnych.
Albo z improwizacji.
Możemy też, jest też taka opcja, żeby zagrać dla grupy wybranej 20-okołoosobowej spektakl improwizowany, improbaje, więc możliwości jest
mnóstwo. Mówią mistrzowie improwizacji, gdyby ktoś nie wiedział, także...
Tak, to my.
Małgorzata Trymiszewska i Jakub Zalewski, Ja i Ty. Tak naprawdę wystarczy to wpisać i potem już ci samo wszystko wyskakuje, także żaden problem. To 7 kwietnia dopiero, ale to warto wiedzieć, że tak już jest. Można się włączyć i zostać
akcja
mecenasem.
Akcja trwa do 5 kwietnia i wtedy będziemy wiedzieli, czy premiera się odbędzie.
No nie, że odbędzie się. 15 marca na pewno rozpocznie się 5 gdański przegląd filmów o tematyce żydowskiej, Shalom Polin. I teraz tak, chyba poproszę panią Anię Walkiewicz, żeby tak ramowo nakreśliła, co mianowicie nas czeka. Przede wszystkim, jeśli chodzi o te filmy, które znalazły się w tym roku w przeglądzie, a potem porozmawiamy o warsztatach, spotkaniach i innych zdarzeniach.
W tym roku zaprezentujemy najlepsze filmy z ubiegłorocznej edycji 13.
I do mikrofonu bliżuteńko. O,
13.
Tak,
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Żydowskie Motywy, a także filmy krótkometrażowe Jerozolem Film Workshop 2017 z 15. Warszawskiego Festiwalu Filmów o tematyce żydowskiej, a także film Przyplanty 7x9. To jest dokument o pogromie kieleckim, zdobywce wielu nagród na międzynarodowych festiwalach. I to jest film Michała Jaskulskiego i Lawrence Lowring o Bogdanie Białku, który próbuje odbudować relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej, starając się za pomocą tak naprawdę przepracowywania tematu z dużą ilością miłości oswoić Kielszczan ze swoją przeszłością i gdzieś tam właśnie te relacje odbudowywać. To jest bardzo ważny festiwal, także na to, bardzo ważny film, także na niego zapraszamy w dzień otwarcia przeglądu, czyli 15 marca. Tego dnia również odbędzie się wykład, bo wiadomo, że 2018 rok to jest, na ten rok przypada 50. rocznica wydarzeń marcowych, dlatego podczas Shalom Polin tego tematu zabraknąć nie może. I rozpoczniemy przegląd wykładem doktora Piotra Kurpiewskiego na temat wpływu marca 68 na polską kinematografię. Także no, dzień pierwszy zapowiada się z tak dość dużym przytupem. Kolejne dni już będą głównie stały pod znakiem filmów z festiwalu, które wymieniłam. Są oczywiście filmy bardziej gdzieś tam historyczne, właśnie dotyczące wątku ocalałych z Holokaustu, czy związane z marcem 68, ale mamy też na przykład bardzo fajny, chyba najbardziej taki luźny i rozrywkowy film Humus, opowiadający o miłośnikach humusu z trzech wyznawców trzech różnych religii, religii, o tym, jak ten humus ich gdzieś tam łączy. Także to na pewno coś dla zwolenników troszeczkę luźniejszego podejścia do tematu. Przede wszystkim również spotkanie z Pawłem Smoleńskim, reportażystą i dziennikarzem, publicystą. Porozmawiamy o jego reportażach Oczy zasypane piaskiem i Izrael już nie frunie. Także na to spotkanie zapraszamy bardzo serdecznie i bardzo szczególnie w sobotę o godzinie 17. I co jeszcze? Jeszcze kilka innych wykładów, kilka innych warsztatów. Między innymi bardzo ciekawy wykład Sylwii Jankowy o fotografii wykonywanych w trakcie II wojny światowej dotyczących Holokaustu. O tym, czy w ogóle fotografia może być tak naprawdę dokumentem historycznym. O tym, skąd więźniowie w Auschwitz mieli aparat i dzięki czemu mogli dokumentować to, co się tam dzieje. Bo jeżeli chodzi na przykład o łódzkie getto, to jest getto, z którego powstało najwięcej fotografii podczas w ogóle II wojny światowej i są to w ogóle świetne fotografie obrazujące całe życie z różnych perspektyw Żydów w getcie. Są to w ogóle kolorowe fotografie, także myślę, że będzie to ciekawe.
To w takim razie za moment szczegóły i już rozmowy o bardzo konkretnych tematach, czyli o warsztatach języka jidysz i o opowieściach pana Michała Sadolskiego, nie wiem, z Tel Awiwu i nie tylko. Myślę, że porozmawiamy sobie także z panem jako z bardzo młodym człowiekiem w ogóle o tym wszystkim, co się teraz dzieje, co się mówi w związku z marcem 68 i z naszymi stosunkami polsko-żydowskimi, polsko-izraelskimi, ale to za moment. Piąty gdański przegląd filmów o tematyce żydowskiej Szalom Polin rozpocznie się w czwartek 15 marca, potrwa do niedzieli 18. Oczywiście to nie będą tylko filmy, to będą spotkania, warsztaty, będzie się można troszkę nauczyć tańca, upiec chałkę albo przynajmniej dowiedzieć się, jak to się robi, trochę nauczyć się języka jidysz, co właściwie no, czego można się nauczyć w czasie warsztatów. To już się zwracam do Marii Kawskiej. Alfabetu nawet chyba nie opanujemy, prawda?
No ja wierzę w ludzi generalnie, tak? I mam nadzieję, że jakieś tam podstawy zostaną opanowane. Natomiast na pewno zależy mi na tym, żeby państwo, których teraz serdecznie zapraszam na te warsztaty, odbędą się w piątek 16 marca o godzinie 15. Usłyszeli też ten język, jak brzmiał w oryginale, bo planuję puścić fragmenty filmu w języku jidysz przed II wojną światową w Polsce. Istniało całe kino, bogate bardzo kinematografii w języku jidysz, kręcone przez twórców żydowskich, więc na pewno będę chciała zapoznać państwa z oryginalnym brzmieniem tego języka, bo dzisiaj jidysz funkcjonuje tak naprawdę jako język niewielkich grup tradycyjnych, ortodoksyjnych Żydów. No i język ludzi takich jak ja, którzy nauczyli się go jakoś tam świadomie, podejmując taki wybór, więc nie da się go usłyszeć na ulicy, tak jak kiedyś w Polsce można to było zrobić, zwłaszcza na wschodnich rubieżach, w sztetlach małych. Także zapoznamy się z brzmieniem tego języka, pokażę podstawy gramatyki, podstawy pisowni. To też no, dla nas jest język dość trudny, bo to jest na dzień dobry inny alfabet. Także piszemy od prawej do lewej. Brzmienie języka, jeśli ktoś zna niemiecki, przypomina bardzo język niemiecki, bo 75 około procent tego języka to jest gramatyka i słownictwo niemieckie.
Ale też polskie takie, słowiańskie tam jakieś
tak,
trochę
dokładnie,
zmienione,
dokładnie. Są też slawizmy słowa. Właśnie. Mhm. Jest na przykład słowo die Żabe, czyli żaba. Der tramwaj, czyli tramwaj. Także to są słowa nam dobrze znane. A oprócz tego są hebraizmy, więc to jest jeszcze jakby taki schodek wyżej. W tym języku.
A jeśli chodzi o fonetykę, jest jakiś próg do przekroczenia? Na przykład trzy rodzaje H albo coś takiego?
Nie. Fonetyka jest bardzo zbliżona do wymowy niemieckiej, ale powiedziałabym, że lekko zhebraizowana. Także i wdzięczny jest ten język pod tym względem, że w momencie, kiedy zna się już alfabet, czyta się go tak, jak się pisze, czyli fonetycznie. Nie, chyba, że jest to hebraizm, no to wtedy trzeba mniej więcej znać brzmienie tego słowa. Ale generalnie jest, jeśli chodzi o porównanie jidysz i hebrajskiego, tych dwóch języków żydowskich, na pewno prostszy, zwłaszcza dla osób, tak jak już powiedziałam, które znają podstawy chociaż gramatyki niemieckiej.
Ale to taki trochę jednak język nostalgii, prawda, w tej chwili. Poezji tak. Widzisz i tak dalej. Teraz pytanie do pana Michała Sudelskiego. Studiował pan w Tel Awiwie?
Studiowałem w Tel Awiwie.
Jidysz tam jest w ogóle do usłyszenia? Gdzieś?
Ani razu nie słyszałem jidysz ani na ulicy w Tel Awiwie, ale można usłyszeć jidysz już w Jerozolimie, gdzie też będzie językiem Żydów najbardziej ortodoksyjnych, tych, którzy po hebrajsku nie chcą mówić i świadomie tego języka nie używają.
A pan musiał się nauczyć hebrajskiego, czy po angielsku to były studia prowadzone? Jak to było? I w ogóle jak pan trafił do Tel Awiwu?
Nie musiałem się nauczyć hebrajskiego, bardzo chcę się nauczyć hebrajskiego i się go uczę. Trafiłem do Tel Awiwu dzięki stypendium i tutaj należy podkreślić, że trafiłem do Tel Awiwu dzięki Muzeum POLIN, czyli Muzeum Historii Żydów Polskich i stypendium właśnie tego Muzeum i Żydowskiego Instytutu Historycznego, który umożliwił mi uczestnictwo w wymianie, w której polscy studenci i izraelscy studenci spotkali się najpierw w Polsce, a potem polska grupa studiowała na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Także dzięki Polinowi właśnie to miało miejsce.
I czego pan się tam uczył, tak już dokładnie?
Nasze studia były bardzo szerokie. Mieliśmy możliwość wybierania przedmiotów z całego spektrum oferty Tel Awiwskiego Uniwersytetu. Moje studia przede wszystkim koncentrowały się na historii antysemityzmu, rozwoju antysemityzmu, historii ruchu syjonistycznego, czyli tego, dzięki któremu możemy dzisiaj jeździć do Izraela, czy w ogóle mówić o Izraelu, ale też o konflikcie arabsko-izraelskim, czy arabsko, czy palestyńsko-izraelskim.
Jak pana rówieśnicy, jak pan myśli, pytam tutaj przede wszystkim o tych, o Polaków i o Żydów tak naprawdę, w tej chwili patrzą na to, o czym się mówi najwięcej. Mamy 50. rocznicę marca 68, prawda? Pojawiają się opowieści, relacje, fakty, które ja przyznaję, no akurat wtedy byłam malutka, ale mogłam i może powinnam dużo więcej wiedzieć. Teraz oglądam te reportaże, słucham relacji, słucham opowieści ludzi, którzy wtedy wyjechali i dopiero sobie uświadamiam, co to było, jaki to był czas, jaki to był język. Jak to jest teraz dla waszego pokolenia? Jakie to ma w ogóle znaczenie? Czy to jest odkrycie? Czy to jest coś, co już było dawno w historii? Czy to jest coś, co jest żywe i ważne? Jak to jest?
Jeżeli mówić o moich rówieśnikach tutaj w Polsce, to myślę, że dzięki tej rocznicy szczególnie dużo się o tym mówi. Choćby przy okazji Shalom Polin, ale też przy okazji różnych innych wydarzeń. Na Uniwersytecie Gdańskim będzie konferencja poświęcona, seminarium naukowe poświęcone właśnie marcowi 68 roku. Otwiera się wystawa, w sobotę będziemy mieli wernisaż w Muzeum Emigracji, poświęcony właśnie marcowi 68 roku. Obok tych wydarzeń Europejskie Centrum Solidarności także organizuje wydarzenia poświęcone marcowi, a więc nawet tutaj na Pomorzu, który nie był tak intensywnie związany z wydarzeniami marca, z żydowską emigracją z Polski jak Warszawa, no, pojawiają się w dyskursie tematy związane z marcem. Jeżeli chodzi o moich znajomych z Izraela, to może rozczaruję i panią, i słuchaczy, ale ten temat nie jest żywy. To znaczy Izrael ma bardzo dużo, społeczeństwo izraelskie ma bardzo dużo własnych, obecnych problemów związanych czy to z sytuacją ekonomiczną, czy to z sytuacją polityczną, aby zajmować się tym, co było w 68 roku, o ile nie jest się bezpośrednio związanym z tą emigracją 68 roku. Izrael to kraj emigrantów, a więc jest to też oczywiście w oczywisty sposób traktowany, iż każdy skądś przyjechał i wśród moich znajomych nie mam potomków osób, które wyjechały w 68 roku, a więc ten temat nie jest najważniejszym z tematów telawiwskiej ulicy.
Ale antysemityzm w Europie?
Tak, szczególnie w wyniku wydarzeń, które miały miejsce tutaj w Polsce ostatnio przy okazji podpisania ustawy o IPN. Tak, te tematy są dyskutowane i na pewno stanowią jakiś punkt odniesienia w relacjach polsko-izraelskich, które były lepsze, ale coś się w pewnym momencie załamało i mamy sytuację, jaką mamy dzisiaj.
Kiedy się rozmawia o marcu 68, to był ten moment, kiedy można powiedzieć, ostatnia taka duża grupa Żydów opuściła nasz kraj. Były szkoły żydowskie, były kluby, to wszystko żyło. I teraz, kiedy ja myślę o warsztatach jidysz, o muzyce, o tych filmach niemych i nieniemych sprzed wojny, które my oglądamy i tak dalej, to jest taki trochę, myślę, nasz obowiązek zajmowania się kulturą, której dziedzice, że tak powiem, i prawdziwi dziedzice opuścili ten kraj, a nam to zostało. Nie wiem, wydaje mi się, że to, przepraszam, powiem górnolotnie, ale że ta ziemia woła o to, żeby tego języka używać. Jak pani to?
Znaczy, dla mnie to jest taka ważna kwestia, jeśli chodzi o pokazanie koegzystencji, bo to, o czym tutaj mówił Michał, to są rzeczy bardzo dzielące. Dla mnie, jakby też dla osoby, która gdzieś pracuje w kulturze, czy też tworzy różne rzeczy, ważne jest jednak to, żeby ludzi scalać i żeby prowadzić do dialogu, a nie do konfliktu. I gdzieś tam przez całe wieki społeczność żydowska sąsiadowała z Polską, przez całe praktycznie 10 wieków. I ten język był obecny. Jest cała kultura, która w tym języku powstała. Literatura, filmy, o których wspomniałam, piosenki. To się wszystko odradza obecnie. Więc jakby bliski mi jest pomysł pokazywania różnorodności, koegzystencji, poznawania siebie nawzajem, zamiast posługiwania się utartymi kliszami, czy jakby takiego etykietowania siebie nawzajem. Więc ja wierzę w to, że właśnie kultura może takie rzeczy zrobić i różnego typu spotkania, które zapoznają jedną i drugą grupę z kulturą, czy też z tradycjami danego narodu, czy też danej społeczności.
No byli tacy, którzy wyjechali, jak chociażby Alexander Ford, ale tak. Byli też tacy, na których były naciski, a zostali w Polsce, jak Józef Hen. Więc no, nie wiem, czy przytoczycie jeszcze kogoś z tych znanych, kto wyjechał po prostu, opuścił Polskę na zawsze. Ja miałem tak przez przypadek, graliśmy kiedyś pana Tadeusza w Sztokholmie i była bardzo duża grupa tych osób, które wyjechały w 68. Później mieliśmy takie spotkanie, bardzo takie wrażliwe i bolesne, bo oni żalili się, że jednak przyszli tutaj na panu Tadeuszu popłakać i z bólem, że musieli opuścić Polskę.
No ja myślę, że to jest też kwestia pokoleniowa bardzo mocno, bo jednak ja jestem urodzoną osobą w latach 80., więc ja tego nie pamiętam, nie przeżyłam, nie doświadczyłam, nie miałam znajomych, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu, osób, z którymi się przyjaźniłam i które nagle znikają, bo ktoś tak zadecydował, nie wiadomo w zasadzie dlaczego, albo dlatego, że po prostu tak chciał i uważał. Więc myślę, że dużo emocji związanych gdzieś tam jest właśnie z tym
pokoleniowo.
Pokoleniowo, tak, że to jakby jest pokolenie, nie wiem, moich rodziców, którzy pamiętają te czasy. Natomiast moje pokolenie widzę, że gdzieś tam dąży do jednak poznawania różnorodności i też osoby, które znam, które zajęły się również tym tematem, czyli kulturą żydowską, no są bardzo zapalone, jeśli tak to mogę powiedzieć, pod tym względem, do szerzenia, do pokazywania tej kultury. To jest dla mnie osobiście, to jest bardzo ciekawy styk dwóch kultur polsko-żydowskich i to, co się obecnie dzieje w Polsce, chociażby Muzeum POLIN, czy właśnie warsztaty, czy taki przegląd, jak tutaj w Gdańsku, czy też Festiwal Zbliżenia, który we wrześniu też będzie miał odniesienia do marca 68, to już tak mogę zapowiedzieć, to są świetne rzeczy i mam wrażenie, że są takim plastrem na tę ranę, która ciągle się nie może zabliźnić i ciągle jest gdzieś tam, mam wrażenie, głównie politycznie, według mnie, rozdrapywana jakimś patykiem i ciągle tak nie może się zagoić.
Wystarczy spojrzeć na Krakowski Kazimierz w czasie festiwalu po prostu kultury żydowskiej, jakie tam tłumy przychodzą, czy chociażby na festiwal Zingera w Warszawie. No.
Tak, tak. I to jest piękne.
Już od czwartku, od 15 marca, Szalom Polin, czyli Piąty Gdański Przegląd Filmów o tematyce żydowskiej i nie tylko filmy tam będą, a 4 kwietnia odbędzie się oficjalna premiera
Latawiec z betonu.
Latawca z betonu. Czyli tak, powieści Moniki Milewskiej. To jest ten największy falowiec tutaj opisany, tak? On powstawał w latach 70-73. Wtedy też pojawiała się, no nie tak długo, ale w tym czasie mniej więcej na świecie Monika Milewska. prawda? Tak gdzieś to też tak się rodziłaś, tak, razem z Falowcem, który jeszcze był budowany wtedy, kiedy ty przyszłaś na świat. No więc powiedz...
Dwa dni temu miałam urodziny z poświadczeniem. Jeszcze jestem na bieżąco z tą datą.
Powiedz, co cię skłoniło, co cię natchnęło, co cię skusiło do tego, żeby właśnie w Falowcu umieścić akcję powieści, czy też spojrzeć na świat poprzez ten najdłuższy w Trójmieście i jeden z dłuższych w Europie dom?
Polskie Radio. Polskie Radio mnie skusiło. Zostałam kilka lat temu zaproszona do audycji Miasta Pisarzy, dwójkowej audycji. I pani redaktor Ewa Stocka-Kalinowska nie pozwoliła mi opowiadać tylko o moich szacownych kolegach, o wybitnych pisarzach, którzy ten Gdańsk w ten czy w inny sposób opisują, ale z taką bardzo skupioną miną domagała się ode mnie jakiejś daniny krwi na rzecz mojego miasta. Próbowałam się wykpić dwoma wierszami. Ja mam na koncie jeszcze sztukę Heweliuszu, o której wtedy zapomniałam. Ale ona dociskała i zdobyła ode mnie zobowiązanie, że napisze powieść, gdańską powieść, kolejną gdańską powieść, o czym, i wtedy padło to słowo klucz na antenie, o Falowcu. Mhm. Z tym, że tak sobie pomyślałam, no dobrze, no kiedyś spełnię to zobowiązanie, bo to przecież przed rzeszami słuchaczy, radiosłuchaczy złożone. No ale tak myślałam, może na emeryturze. I tego samego dnia, kiedy audycja została nadana, ja jej odsłuchałam na antenie radiowej, przeszłam pod Falowcem. I to był rzeczywiście taki ryt przejścia. Okazało się, że w mojej głowie pojawiła się struktura powieści, bo to, co było pierwsze, to była struktura. I od tego się zaczęło. Struktura jest identyczna z Falowcem. Ta powieść nie składa się z rozdziałów, podrozdziałów.
Są rozdziały, mają bardzo ciekawe tytuły. Klatka A, klatka B, tak. Klatka C, klatka D.
Składa się z czterech członów i łącznie 16 klatek, tak jak Falowiec.
Ja myślę, że też inspirujące pewnie dla ciebie było, ale dla mnie, no wiadomo, musiało być to, że ta świadomość, że twój bohater, powiedzmy, że inżynier, projektant, człowiek, który tworzył ten Falowiec.
Fikcyjny absolutnie, tutaj powiedzmy sobie,
tak,
absolutnie
tak,
fikcyjna postać.
Zamieszkał w nim na początku, w jednym z pierwszych mieszkań, w związku z czym miał okazję patrzeć, właściwie być w domu, który budowano, prawda? Bo ten budynek jeszcze, prawda? I nie wiem, czy to cię natchnęło, czy nie. W każdym razie mamy tu do czynienia z taką sytuacją, że Falowiec, który w jakiś sposób załamuje przestrzeń i się w niej rozciąga się w tej przestrzeni, załamuje się też w czasie i rozciąga się w czasie, prawda? I tutaj strasznie nie chcę za dużo powiedzieć, ale jest to taka też podróż przez epoki. Już myśleliśmy, że 40 lat, prawda?
Zakończenia może nie zdradzajmy. Natomiast to, że rzeczywiście temu inżynierowi udaje się razem z przestrzenią, czyli z tą kształtem Falowca, załamać czas, no to jest podstawa tej powieści. To jest rzeczywiście taki prymarny pomysł na nią. I on z tego korzysta, to znaczy on wyrusza w tę podróż w czasie.
Upalny czerwiec 1975, on ma urlop.
Tak.
Troszkę spożywa, troszkę się waha, czy na kolegę donieść, czy nie donieść. Żona rzuciła, wyjechała z dziećmi, prawda? W takiej jesteśmy sytuacji. I nagle chyba to jest walenie do drzwi i nagle baba z jajami się pojawia, tak? I tu się cała sprawa zaczyna. Powiedz, czy rzeczywiście była krowa na którymś z balkonów? To jest fakt, czy to jest zupełnie wymyślone przez Monikę Milewską fantazja w Falowcu?
A może zostawmy to niedopowiedzenie.
Świnia w wannie, pewnie tak.
Ale tak czy inaczej, na pewno tam trafiali ludzie,
którzy... Nie staw rybny.
Aha. Tak,
tam świnia w 6-metrowym pokoju.
Którzy przychodzili ze swoją, właśnie, jakby, no, ze swoim życiem, a więc pewnie różne rzeczy tam się też działy. Zresztą opisujesz też sam Falowiec w tym czasie, a więc przegradzanie, prawda?
Tak, on się zmienia.
Bo najpierw to można było przejść przecież od klatki do klatki, prawda? Potem to było przegradzane, zabudowywane, pojawiły się takie dziwne grzyby, prawda, na tym Falowcu, czy anteny satelitarne i tak dalej, więc różne rzeczy się tam dzieją, także przestrzennie, no i różni ludzie mieszkają. Zacząłeś czytać.
Zacząłem czytać, tak się zastanawiam, bo on tak niesłonecznie jest ustawiony faktycznie, te przejścia, nie po włosku, jak tam pada. Że,
tak, tak, tak. Prawda, od północnej
Włosi
strony.
Szukają cienia, a my szukamy słońca. Te przejścia są od północnej strony, więc nie jest to komfortowa sytuacja dla tych, którzy chcieliby latem zaczerpnąć kąpieli słonecznych.
No, kilkunastometrowe mieszkania, winda, która się zatrzymuje na co drugim, co trzecim piętrze. To taki pomysł oszczędnościowy, racjonalizatorski i tak dalej, i tak dalej. Ale też winda towarowa.
Ale
jest...
to nie tylko w falowcach, w innych blokach też było, że zatrzymuje się co dwa, co trzy piętra. To nie tylko w falowcu.
Ale ja tam dwa razy byłam w falowcu. Z radiowych powodów za każdym razem. I za drugim razem to mnie Andrzej za fraki ciągnął. Mówi, słuchaj, kobieto, zima, idź do domu, nie patrz tutaj, przestań się cieszyć, a mnie się tam i ten widok podoba. I ta dziwna przestrzeń, nawet ten wiatr załamany przez falowiec mi się podoba. Nie wiem, ty czujesz jakiś taki sentyment do tego miejsca, czy nie?
Ja czuję jednocześnie głęboką fascynację, bo rzeczywiście jest to jedna z... jak to ktoś powiedział, nie wiem, czy mogę zdradzić, kto, największa pomarańczowa rzecz w Europie. I to jest fascynujące, zwłaszcza jak się mieszka w cieniu tej największej pomarańczowej rzeczy i jeżeli ta rzecz oddziałuje na pogodę, która panuje na moim balkonie, na nastroje, które mi towarzyszą, które rzeczywiście rzuca cień albo doprowadza do tego, że u mnie jest na przykład nieznośnie ciepło w mieszkaniu, bo coś takiego musi zmieniać klimat, musi stwarzać mikroklimat. No i jednocześnie towarzyszy temu jakiś lęk. Lęk przed czymś wielkim, niepojętym, groźnym, bo przecież jest pełno miejskich legend otaczających ten budynek.
A tutaj właśnie mówiliśmy o lęku. Tam jest taka scena, kiedy mała dziewczynka już po takim starszym falowcu chodzi, mówi, o tutaj patrz, tato pęka, to się zaraz zawali.
Tak, i to jest prawdziwa scena. To jest prawdziwa scena z 2015 roku. Ja taką dziewczynkę na galerii spotkałam i ona rzeczywiście miała przerażone oczy.
Mhm. No tutaj przechodzimy przez cały ten świat od połowy lat 70., kiedy budujemy nowy dom. Powiedzmy, to nie ta piosenka, nie te czasy, ale jednak to był ten moment,
kiedy falowce
powstawały. Tak? Potem mamy Polaka papieża, papież umiera i tak dalej. Czyli taki właśnie, nie powiem galop, bo to tak się nie odbywa.
Center,
ale,
tak,
ale takie przejście przez historię, kiedy ja mówię, że ja cały czas się jakby zadziwiałam tym, jak bardzo ja się zmieniałam, mój obraz świata przez te lata. Bo to już jest czas mojej świadomości. 75 to już ohoho, prawda? Jak bardzo się ten nasz świat zmieniał, aż nie wiem, no możesz na mnie nakrzyczeć, ale człowiek z przeszłości, kiedy słyszy, że ludzie teraz jedzą mięso z Biedronki, to mówi, matko, no to już z mrówek bym wolał, prawda? Niż z Biedronki.
Z szarańczy.
No z szarańczy i tak dalej. Więc to są takie jakieś zderzenia w ogóle świadomości dla nas szokujące, zadziwiające, zabawne. A to jest
te wszystkie
to jest nasze życie,
aparaty, wszystko, które każdy ma w komórce.
To, że właśnie to, że kiedyś...
Było tylko na amerykańskich filmach.
On miał, bo spotykamy się z panem inżynierem, rok 75 i on ma telefon, prawda? Mhm. Bardzo poważna sprawa jest.
Dostaje
telefon, sprawa polityczna jest w ogóle, wagi międzynarodowej, tak. Już nawet nie tylko państwowej. I on w tej klatce ma telefon. I żeby się inni nie dowiedzieli, bo sobie zrobią budkę telefoniczną, będą siedzieć i czekać na połączenie.
Tak się
prawda?
Troszkę to dzieje.
A potem się pojawiają telefony komórkowe, prawda? I taka wizja, że ohoho, co to będzie?
Laptop się pojawia.
Laptop, tak, czego on też do końca nie rozumie. No i ten pomysł, który też już słyszałam w sprawie stoczni, żeby zrobić takie współczesne muzeum, prawda? Żeby ludzie za pieniądze siedzieli i udawali, że mieszkają w falowcu. Mhm. Więc takie też. No tak, tak, tak.
To właśnie takie małe miasto, bo to jest tam prawie 5 tysięcy
mieszkańców. Tak, on bywa nazywany przez reporterów, na przykład Edmund Szczesiak nazwał go miastem. To jest miasto.
Miasto z jednym sklepem mięsnym.
Do 2% mieszkańców Gdańska. Tam takie są dane. 1-2%. Nie wiem, ile to aktualne. Tak? Na ulicy. Aha, w tych
A ulica się zagęszcza. Cały czas się zagęszcza. Te procesy, które tam opisuje urbanizacyjne, one postępują.
Za dużo o książce nie chcę mówić, chociaż liczę jeszcze na taką jakąś audycję dłuższą z autorką obecną tu. Czyli poczytamy to sobie w radiu, prawda? We wspólnym czytaniu z Radiem Gdańsk. Tymczasem to jest przed premierą, ale weźmiesz też udział, tak? W Gdańskich Targach Książki?
Tak, jak
czystą książką już?
Ta książka będzie miała swoją prapremierę, czy przedpremierę, przedpremierę chyba.
Aha.
Przedpremierę właśnie na zbliżających się Gdańskich Targach Książki, pierwszy Gdańsk Targach Książki, jeśli może jeszcze ktoś nie słyszał, że
będzie
mieć
takiego.
Taką wielką czytelniczą imprezę po raz pierwszy. I podczas tych targów będę już podpisywać egzemplarze na stoisku wydawnictwa WAM to jest stoisko numer 46, o ile nic się nie zmieni. W przyszłą niedzielę, dokładnie za tydzień, 18 marca, od godziny 12 do 14.
Mhm. Ta pomarańczowa książeczka tam.
Taka pomarańczowa książeczka.
Obecna z tyłu, pomarańczowa, z przodu biała.
Falowca.
Zrobimy coming out i powiemy, że Salcia Hałas też będzie na Gdańskich Targach Książki. Ona się nam przysłuchuje tutaj.
Uśmiecha Dlatego nie chciałam zdradzać.
Uśmiecha życzliwie, ale ja powiem, że o 15 właśnie w przyszłą niedzielę spotkanie z laureatką Nagrody Literackiej Gdynia, Anna Burzyńska, to spotkanie poprowadzi.
Tak, zapraszam.
A nasz wierny salonowy kibic i autorka oczywiście Pieczeni dla Amfy, czyli też takiej falowcowej gdańskiej książki, Salcia Hałas, będzie bohaterką tego spotkania. To pewnie na salon nie zdążysz, ale to dobrze. A także o 15 w przyszłą niedzielę Salcia, a ty
od 12 do 14 na stoisku.
18. Ogólnie rzecz biorąc będzie można spotkać wielu autorów, nie tylko trójmiejskich, na Gdańskich Targach Książki. To 4 kwietnia premiera, Latawiec z betonu. Zapowiadamy, jak mówię, już najbliższe jakieś tam
i może od razu zapowiedzmy, bo myślę, że to już jest w miarę potwierdzona data. 17 kwietnia w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Godziny jeszcze dokładnej nie znam, ale pewnie wczesnowieczorna. Będzie miała miejsce promocja tej książki. Aha. Już się szykują różne w związku z tym
wydarzenia. No, na pewno będzie bardziej kolorowo i teatralnie bardzo.
Więc proszę śledzić stronę Nadbałtyckiego Centrum Kultury. 17 kwietnia powinno się coś wydarzyć.
Dobrze. I będziemy czytać Latawiec z betonu nieraz na pewno. W Radiu Gdańsk także. A wracając jeszcze na zakończenie do 5 gdańskiego przeglądu filmów o tematyce żydowskiej i filmów nie tylko. Ponieważ szykowałam się z tym pytaniem już od dawna i tak nie wiedziałam, zdążę czy nie zdążę, ale bardzo bym chciała zapytać pana Michała Sodolskiego o ten Izrael i Tel Awiw dziś. W którym pan był, w którym pan żył. Jakie to jest miasto? Jakby pan ktoś zapytał, tak nie wiem, no w kilku słowach powiedzieć o Tel Awiwie.
To jest świetne miasto do życia. To jest najlepsze miasto do życia na świecie. Może dlatego, że jestem z Gdyni, dlatego, że to jest trochę taka lepsza Gdynia.
Też tak słyszałam.
Może być lepsza Gdynia.
Niestety,
ale jest taki rodzaj secesji, też to budownictwo podobne tam gdzieś, czy chodzi tylko modernistyczne, tak?
Tak, Tel Awiw też się reklamuje właśnie z tymi związkami z architekturą modernistyczną. Ona niestety coraz bardziej ustępuje nowoczesnym hotelowcom i apartamentowcom, ale dalej Tel Awiw pozostaje świetnym miejscem do życia, z wspaniałą pogodą, świetnym jedzeniem, wydarzeniami kulturalnymi, które czasami miejsce, które pozwala naprawdę, naprawdę dobrze żyć.
I kultura też wszystko, tak? Międzykulturowo, jak tam jest? Tak, jeśli chodzi o sferę duchową, kulturową właśnie.
Izrael tym różni się od Polski czy od innych krajów europejskich, że w zależności od tego, jaki styl życia chcemy wieść, to decydujemy się, gdzie będziemy mieszkali. Dlatego część ludzi na przykład wyprowadza się z Jerozolimy i przeprowadza się do Tel Awiwu, bo za dużo tej religijności jest dla niektórych w Jerozolimie. Tel Awiw jest dużo bardziej liberalny i łatwiej tam się żyje w trochę luźniejszej atmosferze.
O tym też pan będzie opowiadał?
Też.
Dobrze, to zapraszamy serdecznie na ten 5 gdański przegląd filmów o tematyce żydowskiej, rozmów o tematyce żydowskiej na warsztaty jidysz. Jakaś krótka lekcja, chociaż jedno słowo, gdyby nas pani Maria Kawska nauczyła teraz. Nauczy? Nauczy? Oprócz żaby?
Można się przedstawić w jidysz języku, bardzo podobnie do języka niemieckiego. Ich heis i trzy kropki. Każdy wstawia sobie swoje imię.
Ich heis.
Ich heis.
Ich heis. To możemy się przedstawić. A to H takie jakie? Miękkie? Nie wiem.
Takie twardsze
ich,
trochę.
O, to ich, chyba właśnie, ich. Właśnie czuję, że mi nie wychodzi. No dobrze.
Ich można heisa nie
dużo osób się mieści na takich warsztatach. I jakie grupy pani przyjmuje?
Mamy aulę, w której mieści 300 osób. Wiadomo,
ale to da radę? 300 osób?
Zapraszam serdecznie.
Wykład rzeczywiście prawdopodobnie będzie. Wszystkie wydarzenia dzieją się właśnie na auli głównej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz warsztatów w tańce. One będą się działy w budynku sąsiednim Akademickiego Centrum Kultury. Jeżeli chodzi właśnie o pozostałe warsztaty i filmy, to aula Wydziału Filologicznego.
No to zapraszamy od czwartku. Anna Balkiewicz, ACKUG Alternator.
Dokładnie, dziękuję bardzo.
Maria Kawska, Michał Sadolski.
Dziękuję bardzo.
Monika Milewska, dziękuję Latawiec bardzo. Z betonu. Trzeba pamiętać ten tytuł i szukać książki już, no, od czwartego premiera, ale na gdańskich targach, kwietnia, tak, na gdańskich targach już będzie do zdobycia. Była też z nami Małgorzata Tremiszewska, był Jakub Zalewski, czyli ja i ty. Oni oboje przygotowują ten spektakl od 7 w Oliwie będzie grany. A ja już zapomniałam, jak się przed... Ich co?
Ich Hejs.
Iwona Borawska.
Ich Hejs Andrzej Żak. Bardzo i dwa dziękuję. Zdania powiedziała Salcia Hałas.
I zapraszamy na 15 w przyszłą niedzielę na spotkanie z nią, prawda? W ramach gdańskich targów książki. I zapraszamy na audycję Krystyny Stańko, która jak zwykle do nas macha, jak zawsze się uśmiecha i ma już bardzo dużo płyt i na pewno goście będą, a w każdym razie jakieś... Będą, tak, pokazuje, że tak. Także już za 5 minut wiadomości, za 4 minuty o 15 wiadomości, a zaraz potem spotkanie muzyczne i na pewno nie tylko, więc do usłyszenia.